Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik przy mikrofonie. Andrzej Pijanowski realizuje dla Państwa audycję. A my dzisiaj gościmy w naszym studio Strefy Młodych, w której goszczą cotygodniowo młodzi ludzie. Dziś ponownie młodzież, tym razem stypendystów fundacji, o której może Państwo nie słyszeli, ja przyznam się szczerze, też nie słyszałem do tej pory, aczkolwiek już na naszej audycji, szerzej nie słyszałem oczywiście, bo już na naszej audycji pojawiła się jedna stypendystka tejże fundacji, czy nawet dwie, które siedzą dzisiaj z nami w studio, a fundacja ta nazywa się Fundacja imienia profesora Romana Czerneckiego, EFC. I właśnie, młodzież z koordynatorem regionalnym, panem Robertem Walków, dzisiaj w naszym studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A tymi stypendystkami są Alicja Paruzyl.
Dobry wieczór.
Ligia Skrzypczak.
Dobry wieczór.
Oliwia Pyrzyńska.
Dobry wieczór.
I Kamila Kurowska.
Dobry wieczór.
Łączy was właśnie to, że jesteście stypendystkami. To może jakbyście kilka słów o sobie powiedziały, a na końcu poprosimy pana koordynatora, żeby również nam opowiedział, dlaczego akurat w tejże fundacji jest koordynatorem i dlaczego zajmuje się pracą z młodzieżą. To o to też wypytamy, ale może najpierw od was, młode stypendystki. No to zacznijmy, może od Alicji faktycznie. Alicja, skąd ty w ogóle pochodzisz? Z jakiej miejscowości?
Ja pochodzę z Międzyrzecza. To jest miejscowość około 70 km od Zielonej Góry.
Okej. I powiedz, co teraz robisz? Czym się zajmujesz? Uczysz się?
No, w tym momencie jestem maturzystką. Przygotowuję się do matury z biologii przede wszystkim.
Gdzie się uczysz? W Zielonej Górze?
Uczę się w Zielonej Górze w pierwszym liceum.
Ogólnokształcącym.
Tak, dokładnie.
A jakieś pasje, zainteresowania? Co lubisz robić?
Moją pasją jest kosmetyka, kosmetologia, tak ogólnie taka estetyczna. Mhm. Bardzo lubię wszelkiego rodzaju kosmetyki, maseczki, trochę wizażu.
Ale na sobie testujesz, czy na koleżankach?
Sobie i na koleżankach.
Czyli poddają się, już próby jakieś były?
Tak, tak. Te, które były, już były zadowolone koleżanki, także bardzo się cieszę.
A studniówka już była?
Była.
I jak? Swój makijaż, czy jednak powierzyłaś komuś innemu?
Nie, akurat ja trochę sobie pomagałam razem z koleżanką, bo mi nakładała rzeczy różne, miała takie fajne brokaty.
No dobrze, to ja, pozwolicie dziewczyny, że ja zostanę przy tym temacie, bo mnie ciekawi, co, jaka moda, może nasze słuchacze również, jaka moda tegoroczna studniówkowa, jak dziewczyny się przygotowują, też możesz wrażenia nam o swoje opowiedzieć przez
chwilę. Wiem, że dużo dziewczyn szło właśnie do fryzjera, do kosmetyczki, ja akurat się zajęłam sama.
Czyli jesteś w mniejszości.
Tak, jestem w mniejszości może, ale ja bardzo chciałam sama makijaż wykonać właśnie z tą pomocą, bo pomyślałam, że zrobię to najlepiej.
Szkoda, że tak jak na obrazie nie można napisać autorstwa, prawda?
I tak, tutaj... że to ja właśnie i koleżanka.
Okej.
Wtedy byłoby najlepiej. Miałam długą sukienkę tradycyjnie, ale widziałam, że coraz częściej dziewczyny wybierają też takie krótkie, też przed kolano, za kolano, także te długości były zróżnicowane. Odnośnie makijażu to zostaje taki jednak trochę cięższy, taki wieczorowy, taki typowo.
Okej.
Okay. Oczywiście tu wysokie buty w większości, bo jak żeby inaczej. No i dużo zabawy, jakby nie patrzeć mimo wszystko, że to jest taka już taki bardziej wieczorowa impreza, to zabawa była bardzo fajna.
No, domyślam się, że studniówki zostają długo w pamięci. Okej, to mamy już jedną maturzystkę, ale dziewczęta, nie jesteście wszystkie jeszcze u progu, jak to mówią, egzaminu dojrzałości. Ligia, ty jesteś skąd? Skąd pochodzisz?
Ja pochodzę z Myszęcina i jest to wieś obok Świebodzina, czyli naszego słynnego Jezusa.
Okej. I twoje pasje, może najpierw szkoła, gdzie się uczysz?
Też w pierwszym liceum.
Też pierwsze, elo. I twoje pasje, zainteresowania?
Głównie muzyka. Gram na saksofonie tenorowym, tam hobbystycznie też na gitarze. I gram w dwóch orkiestrach, w tym, że też w Zastalu, naszym zielonogórskim.
Okej, czyli jesteś częścią dużego dzieła, które w tym roku obchodziło swój jubileusz. A powiedz, jeszcze zapytam cię, saksofon tenorowy to taki prosty. On nie jest, czy jest taki mniejszy po prostu?
To jest jakby ten taki środkowy, można powiedzieć.
Środkowy.
Tak, taki ze ślimaczkiem.
Ze ślimaczkiem już, czyli... Jak w ogóle gra na saksofonie, to jest trudna rzecz? Bardzo ładnie brzmi ten instrument, bardzo jest
taki ciekły. Wiadomo, wszystko na początku jest trudne, ale jeśli... poświęci się temu wystarczająco dużo czasu, to no, powstaje z tego coś naprawdę pięknego.
A uczysz się tak bardziej profesjonalnie, czy tak
dla przyjemności? Nie powiedziałabym, że profesjonalnie, właśnie bardziej dla przyjemności. Też nie jestem po żadnej szkole muzycznej ani nic.
I orkiestra wszystko, na twoich umiejętnościach bazuje.
Znaczy wyniosłam właśnie wszystko z orkiestr, bo moją pierwszą orkiestrą była Świebodzińska Orkiestra Dęta, w której gram do dzisiaj. Już leci mi 7 rok. I tam właśnie mamy kapelmistrza naszego, Remigiusza Rabiegę, którego serdecznie pozdrawiam. To on właśnie nauczył wszystkich, całą orkiestrę, ponad 30 osób grać na każdym instrumencie i uczy nas do teraz.
Proszę bardzo, czyli można zrobić orkiestrę, nie mając szkół muzycznych, samouków. Piękna sprawa, ciekawa rzecz. Może kiedyś zaprosimy. A to jest młodzieżowa czy dorosłych orkiestra?
Tak, Świebodzińska Orkiestra Dęta jest młodzieżową orkiestrą dętą i już za rok będziemy obchodzić 15-lecie.
To ja do ciebie, Ligi, od razu mam zaproszenie na ręce tutaj orkiestry. Gdyby chcieli przyjść do nas, zagrać może coś na antenie, może by się udało, to zapraszamy serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście Świebodzin. Gdybyście nas słyszeli, to mamy tu miejsce, zapraszamy was również. Ale to myślę, Ligia się wystara. Zostawmy to, bo nam czas audycji ucieka. Jeszcze do fundacji nie doszliśmy, ale bardzo ciekawe rzeczy dziewczyny robicie. No to przejdźmy. Oliwia, może ty troszkę opowiedz o sobie?
To ja jestem z mojej miejscowości obok Nowego Miasteczka, za Nową Solą nazywa się Nieciecz. I też chodzę do pierwszej klasy, do pierwszego ELO. Na profilu biologiczno-chemicznym jestem.
A pasje, zainteresowania?
Właśnie tak typowo biologia i chemia. No może jeszcze tak wolontariat bardzo lubię pomagać.
Lubisz pomagać?
Znaczy tak,
pomagasz
po prostu,
gdzie?
Jestem głównie wolontariuszką w hospicjum. To tak bardzo mi się podoba.
Tu w Zielonogórskim?
Tak, hospicjum. Tak. Lady Rider.
Okej. Okay. Dobrze. I została nam jeszcze Kamila. Kamila, a ty też uczysz się tu w Zielonej Górze.
Tak, również uczę się w pierwszym liceum. I pochodzę z małej miejscowości o nazwie Piękne Kąty.
Piękna nazwa.
Tak.
Pozdrawiamy Piękne Kąty.
Ja również.
Gdzie to jest? Gdyby nasi słuchacze nie widzieli?
Około 40 kilometrów od Zielonej Góry, za Nową Solą, tak mniej więcej.
A twoje pasje, zainteresowania?
Głównie interesuję się muzyką, poezją. Piszę też sama trochę wiersze.
O, proszę. Czyli, no, przygotowałaś coś dziś na wieczór dla nas, czy może nie? No, może nie będę pytał, wyciągał do tablicy. Zapraszamy w takim razie również poetów, gdyby nas słuchali. Może kiedyś zrobimy taki program o poezji. Ciekawy zresztą, jak teraz młodzież przeżywa tę wrażliwość na te sprawy. Dobrze, no to wróćmy do fundacji i do tego, czym ona jest. Ale zanim to poznajmy osobę koordynatora. Pan Robert Walków zajmuje się... No właśnie, czym pan się zajmuje w fundacji?
Tak jak pan powiedział, jestem koordynatorem regionalnym. Jestem taką osobą, która, może użyję takiego górnego słowa, opiekuje się właśnie stypendystami fundacji, którzy, tak jak pan słyszał, tak jak państwo słyszeliście, nie są z Zielonej Góry. Wszyscy są z miejscowości niewielkich, z województwa lubuskiego. Natomiast wszyscy oni, łącznie 15 osób w tym momencie, uczą się w pierwszym liceum w Zielonej Górze, mieszkają w Bursie, w ulicy Botanicznej i ja jestem taką osobą z ramienia fundacji, która no trochę tak dogląda ich, jak sobie radzą w szkole, poza szkołą, jak funkcjonują, jeżeli mają jakieś problemy tutaj na miejscu, no to wiadomo, rodzice są daleko, a ja jestem tutaj w Zielonej Górze po to, żeby być dla nich.
To o samej, rozumiem, że pan pracuje w fundacji.
Tak, jestem zatrudniony.
A jakieś zainteresowania?
O, szerokie. Generalnie sport i muzyka od zawsze. W kolejności różnej. Gram na gitarze, gram na ukulele, uczę się grać na perkusji. A oprócz tego chodzę na Zastal, który teraz gra z CSKA Moskwa na przykład. Biegam.
Pozdrawiamy.
Długie dystanse i bardzo długie. Także sporo rzeczy robię.
Dobrze, no to zapytajmy właściwie o fundację samą, bo fundacja, tak jak wspomniałem wcześniej, może nie wszystkim się kojarzy, a fundacja jest ciekawym takim na arenie polskiej ciekawą formułą, o może tak to nazwę, związaną szczerze przede wszystkim właśnie z jej fundatorem. Jak w ogóle powstała fundacja?
Fundację EFC założył pan Andrzej Czernecki. Wymyślił sobie taką fundację i w 2009 roku ją założył. Natomiast zanim ona ruszyła, było kilka lat takich prób pana Andrzeja, opiekował się, fundował stypendia bardzo indywidualne. Natomiast w 2011 roku fundacja się sformalizowała i od tego czasu funkcjonujemy w całej Polsce. W każdym województwie jest jedna osoba takiego koordynatora jak ja. To znaczy jeden koordynator ma pod opieką dwa województwa, niektórzy mają jeden, zależy to od uwarunkowań geograficznych na przykład, tak, czy innych. Natomiast w ramach województw jest jedna osoba koordynatora, który jest przedstawicielem fundacji.
No to zapytajmy o samą osobę Andrzeja Czerneckiego. Kto to był, dlaczego on taką fundację powołał, aby wspierać młodych ludzi? Zaraz sobie powiemy też, jakich młodych ludzi.
Pan Andrzej Czernecki wymyślił fundację. Znaczy przede wszystkim to był człowiek, który w latach 80. dorobił się dużych pieniędzy. Wymyślił, opatentował takie urządzenia laboratoryjne dla diabetyków, ale też do laboratoriów. Specjalizował się w tym i sprzedawał to tak naprawdę na cały świat. Był bardzo prężną, taką bardzo pomysłową postacią. No i tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam był bardzo sprawnym biznesmenem. Jednak tak się stało w jego życiu, że zachorował. Zachorował na białaczkę i dosyć długo się z tą chorobą zmagał. Najpierw nie dawano mu szans na przeżycie. Raz wygrał walkę, potem jest niestety nawroty, że tak powiem, się nasiliły i miał taki dylemat, co z tymi pieniędzmi zrobić, bo zdał sobie sprawę, że w pewnym momencie go zabraknie. A nie chciał, żeby to gdzieś przypadło, żeby się to wszystko roztrwoniło. No i wzorując się na swoim ojcu, na profesoru Romanie Czerneckim, który w latach II wojny światowej był, tworzył tajne nauczanie na Kielecczyźnie, poszedł w stronę edukacji. Widział wówczas w latach 90. duży problem rozwarstwienia i tej edukacji, która nie wszędzie daje możliwości na start, powiedzmy, tak? I wymyślił właśnie taką fundację, która będzie te szanse wyrównywać. Będzie docierać do tych wszystkich pięknych kątów innych mniejszych miejscowości, wyszukiwać te właśnie nasze talenty, żeby dać im szansę nauki w takich dobrych, fajnych liceach. No jak na przykład Zielonogórska Jedynka. I dlatego oni wszyscy, stypendyści akurat z Lubuskiego, uczą się właśnie w Jedynce.
Dodajmy, że to właśnie jest chyba już jego swego rodzaju testament, ta fundacja. Ponieważ pana Andrzeja pożegnaliśmy już, jego nie ma wśród nas. Dobrze mówię?
Tak, dobrze pan mówi. Tutaj ten wątek rodzinny jest dosyć znamienny, bo inspirował się swoim ojcem, potem sam założył fundację, a teraz fundacją dowodzi Igor Czernecki, czyli syn pana Andrzeja.
Czyli sztafeta pokoleń. I o tej sztafecie pokoleń, która pewnie też w was tkwi, bo wy jesteście kolejnymi osobami, które korzystają z tego dorobku właśnie pana Andrzeja Czerneckiego i jego ojca i obecnie jego syna, który koordynuje te sprawy. Porozmawiamy sobie dalej i dłużej po przerwie muzycznej, a teraz posłuchajmy dobrej muzyki.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Fundacja imienia profesora Romana Czerneckiego EFC. Dzisiaj jej stypendyści, a także koordynator w naszym studio. Rozmawiamy sobie o, i tak zakończyliśmy przed przerwą naszą dyskusję, troszkę o samej idei założyciela fundacji, od tego, co on chciał zmienić i przemienić. To rozwarstwienie w Polsce wydawałoby się już w wolnej Polsce. Rozwarstwienie, mówimy tutaj o tym, że nie wszyscy mogą mieć równy start i dostęp do chociażby nauki. Ono gdzieś nie znika, ono gdzieś pewnie cały czas trwa. To wiąże się z różnymi zapewne trudnościami, które nie da się nadrobić nawet po okresie komunizmu. Jak to wygląda z punktu widzenia pana, panie Robercie? Koordynuje pan pracę, widzi pan młodych ludzi, co roku przyznawane są stypendia. Jak to jest, z czym boryka się obecnie młodzież, jeśli chodzi o dostęp do, no chociażby nauki, tak? Bo to rozumiem, że fundacja skupia się przede wszystkim na wyrównywaniu szans młodych ludzi z mniejszych miejscowości, średnich miejscowości.
Ja myślę, że to, ten problem to generalnie wiąże się z miejscem, w którym się mieszka. Sama, no jak się porówna miejscowości, dostęp do dóbr kultury, dostęp do możliwości realizowania się na przykład w Big Bandzie, na przykład w wolontariacie, czy w środowisku, w którym się dorasta, to ma olbrzymie znaczenie. I taka jaka jest idea fundacji, żeby gdzieś móc stworzyć te możliwości, żeby może czasem boleśnie, ale wyrwać z tego środowiska mniejszego, żeby nawet nie to, żeby komuś coś do głowy wkładać, ale żeby pokazać, że są takie możliwości, że jest, że można pójść do filharmonii, że można pójść do teatru, to może się wyda czasem szokujące to, co powiem, ale jeżeli jeździmy czasem na wakacje ze stypendystami i oni dopiero na wakacjach mają szansę zrobić kartę pływacką, mimo że teoretycznie mieszkałem w okolicy nad jeziorem, czy w jakimś środowisku, które nie byłoby niemożliwe. A mimo to gdzieś sam fakt pokazania pewnej, stworzenia pewnych możliwości, to tutaj jest to wyrównywanie szans. To tutaj gdzieś, to jest ta praca, którą cały czas chyba musimy wykonywać. Proces rekrutacji, który jest dosyć rozległy i w tym momencie się rozpoczął do naszego programu Horyzonty, to jest taki nasz sztandarowy program, rzuca mnie w różne miejsca i czasami w takie, do którego na przykład PKS nie dojedzie, do którego nie ma stacji kolejowej. To w Polsce cały czas po prostu jest i dlatego jest fundacja między innymi.
A jak nasze województwo wygląda w tym kontekście, w którym państwo realizujecie wasze cele fundacyjne, wyrównywania szans na tle może innych? No my mamy pewnie swoją specyfikę, bo województwo jest zalesione, jest wiele miejscowości rozsianych. Są główne ośrodki, które też mają specyfikę swoją. Jak państwo oceniacie tą pracę? Może wymieniacie się też poglądami z innymi regionami?
Tak, oczywiście. Wymieniam się z innymi koordynatorami, się wymieniamy takimi doświadczeniami, ale też ja w mojej pracy obejmuję też województwo zachodniopomorskie.
Czyli jest jakieś porównanie?
Jest porównanie. Ja uważam, że województwo lubuskie całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o taki, powiedzmy sobie, finansowo, tak? Jeżeli chodzi o podopiecznych, z którymi gdzieś, których odwiedzam w domu, bo każdego podopiecznego, zanim zostanie przyjęty do fundacji, odwiedzam w domu. Jeżeli jadę do województwa zachodniopomorskiego, gdzie jest wiele terenów popegeerowskich, to jest ta różnica finansowa. Jeszcze inne historie opowiadają koordynatorzy z tej ściany wschodniej, gdzie ta różnica finansowa też jest widoczna. Województwo lubuskie jest dosyć specyficzne, bo nie jest aż takie rozległe tak naprawdę. To jest wszystko, jak się patrzy na mapę, to czasami można zobaczyć 70 kilometrów i oni są w Zielonej Górze, a z zachodniopomorskiego potrafią 2,5 godziny spędzić w pociągu, zanim dojadą do Szczecina na przykład. Tak? Także tutaj jest ta specyfika. Blisko granicy niemieckiej to też widać, że to jest jakaś dźwignia. Więc nasze województwo, według mnie, tak bardzo personalnie całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o to.
To wróćmy do tego, w jaki sposób wy, dziewczęta, dostałyście się do fundacji. No i pewnie porozmawiamy o tym, w jaki sposób się można dostać do fundacji, bo skoro nabór się rozpoczął, to rozumiem, że można aplikować. Kto może, i to może za chwilę, a wy, dziewczęta, jak dostałyście się i skąd dowiedziałyście się o fundacji? No i jak sobie tą fundację, jak ją postrzegacie? A może tak was zapytam, to jest potrzebne młodym ludziom w waszej ocenie? To zacznijmy od tego pierwszego pytania. Jak dostałyście się do fundacji?
Na przykład Alicja? Ja dowiedziałam się od mojej pani pedagog w szkole o takiej fundacji. To było dość późno, bo to było kilka dni przed zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji, który polega na wypełnieniu formularza w internecie. Także w sumie jeszcze niewiele wiedząc o tej fundacji, taki formularz wypełniłam. Wiedziałam tylko takie ogólne założenia typu, że co funduję i w jakiej szkole, gdzie będę mieszkać, jeżeli już. Także to takie właśnie podstawowe informacje. Dopiero z czasem doczytałam do końca, jak to wygląda. I zobaczyłam, że to bardzo fajna instytucja, bo to w sumie tak patrząc w ogóle na programy stypendialne w Polsce, bardzo mało jest takich dla uczniów liceów. To jest taka jakby mniejszość, że na studia to jeszcze, gimnazja czasem, ale w liceach jakoś tak była taka czarna dziura w tym wszystkim. Także myślę, że to bardzo fajny pomysł, żeby uczniów liceów właśnie w jakiś sposób pomagać. Pamiętam, że właśnie po tym formularzu rekrutacji, po jakimś czasie bodajże był mail, że gdzieś tam się już dostało i była zapowiedź, że właśnie koordynator wojewódzki przyjedzie do szkoły, że się z nami spotka, tymi, którzy zaaplikowali. No i właśnie miało miejsce takie spotkanie, najpierw moje z koordynatorem w szkole, później w domu. Było to, myślę, że zdecydowanie inne przeżycie niż jakiekolwiek rozmowy kwalifikacyjne, bo takie też już odbyłam. No to w ogóle zupełnie inna bajka, że jakoś ktoś pyta, jak się tak po prostu personalnie, jak się czuje we wszystkim, jakie ma się zainteresowania, co się lubi robić. Także to też było, myślę, że to właśnie służyło najbardziej takiemu poznaniu stypendysty, żeby jakby wiedzieć, że budujemy jakąś społeczność i żeby to była społeczność z fajnych ludzi. I to właśnie widać po moich koleżankach, kolegach, że tworzą bardzo fajną ekipę. No i ostatni etap to było tam bodajże nakręcenie filmiku i napisanie czegoś, nie pamiętam dokładnie, żeby tak właśnie takie kolejne jakby punkty do rekrutacji, żeby pozostali członkowie komisji mieli jakiś pogląd na to, kim jesteśmy.
No tak, no bo przecież komuś obcemu dać stypendium, a potem ono może niekoniecznie
zwłaszcza
być wykorzystywane.
Że to stypendium jest w bardzo dużej kwocie, bo to rzędu chyba tam, ilu tam? 16? Nie jestem pewna, ale właśnie...
Nie chciałbym mówić o kwotach, bo ja tych kwot tak naprawdę nie znam, bo wszystko przychodzi i tak...
My nie dajemy
pieniędzy do ręki. Może przede wszystkim to powinniśmy wyjaśnić.
Na czym polega stypendium?
Stypendium polega na tym, że... Tak jak wcześniej powiedziałem, moi podopieczni czy podopieczni fundacji mieszkają w bursie, którą mają opłacaną. Wyposażamy stypendystów w podręczniki szkolne. Zapisujemy ich wszystkich, na co czasem niektórzy się krzywią, na język angielski, też mają opłacony i muszą chodzić. To jest też obowiązek tak naprawdę.
A kto się krzywi, rodzice czy uczniowie?
Tak, że muszą mieć frekwencję powyżej 80% na przykład.
Okay.
Wyjeżdżamy razem na ferie, wyjeżdżamy razem na wakacje. Także to stypendium jest dosyć, że tak powiem, wszechstronne. Jeżeli ktoś ma jakieś indywidualne zainteresowania i jest taka potrzeba, też można aplikować do władz fundacji o zwrot czy o udostępnienie finansów. Natomiast my nie dajemy pieniędzy do ręki jako takich. Po prostu rozliczamy się tylko z instytucjami, które wystawiają nam rachunki, faktury i tak to wygląda.
Czyli wszystko, co ma młody człowiek potrzebuje do rozwoju, wy jesteście w stanie to ocenić i przyznać w tym momencie zwrot?
Wszystkie podstawowe rzeczy tak, natomiast to, co wychodzi ponad program, tak jak powiedziałem, jakieś zainteresowania, to już wtedy zwracamy się do władz fundacji, które indywidualnie rozpatrują takie
Czyli
sytuacje.
Czyli jakby Ligia chciała wymienić swój tenorowy saksofon, to może
będziemy
aplikować.
Negocjować.
Będziemy negocjować. Okej, okay, dobrze, to ja już zapowiadam takie negocjacje, gdyby mamy nadzieję, że nic się nie będzie działo, ale wiadomo, takie rzeczy się zużywają. No właśnie, zużywają się, jak człowiek ma zainteresowanie, nie wiem, narty, albo wyczynowo, albo coś takiego, to bywają drogie rzeczy. Ale wróćmy do tego, nie naciągajmy fundacji na wszystko, co się da. To wróćmy do tego też z waszego punktu widzenia. W czym wam fundacja pomaga? Jakbyście opowiedziały trochę, na co możecie sobie pozwolić i czy no właśnie, to wymaga z waszej strony jakiegoś wysiłku. No dobrze, jesteśmy w fundacji, to musimy się bardziej angażować w coś więcej. Proszę bardzo, kto chciałby zacząć? Może Ligia?
To po pierwsze trzeba powiedzieć, że dzięki fundacji jestem tu, gdzie jestem. W ogóle mam możliwość uczyć się w Zielonej Górze. Bez fundacji najprawdopodobniej poszłabym do liceum po prostu najbliżej mojego miejsca zamieszkania, po to, żeby nie obciążać moich rodziców finansowo. A czy trudno jest w samej fundacji, to powiedziałabym, że nie. Nie, bo po prostu ja robię to, co i tak bym robiła w innym liceum, a fundacja mi tylko pomaga. Niczego ode mnie nie wymaga, nie zmusza mnie do niczego, ale zachęca. Czyli tak jak właśnie fundacja zachęca młodych ludzi do różnych akcji, do wolontariatu, do udzielania się w społeczeństwie. Zachęca ich, ale nie zmusza i to jest właśnie bardzo fajne, że po prostu robimy to, co chcemy i po prostu widać, że ludzie, młodzi ludzie mają chęci i ochotę i to po prostu robią.
Okej, okay, a my, Kamila? Czy ty, jak ty oceniasz to, że jesteś w fundacji, masz możliwość tutaj się uczyć? Też kawałek do Zielonej Góry, też niekoniecznie połączenie bezpośrednie, że można codziennie sobie pozwolić na dojazd w krótkim czasie.
Myślę, że fundacja dała mi też możliwość do poznania wspaniałych ludzi, z którymi teraz mam kontakt. I są to ludzie z całej Polski, na przykład dzięki wyjazdowi do Gdańska, naszej dwudniówki, mogliśmy poznać się ze stypendystami z całej Polski. I myślę, że to też było bardzo fajnym doświadczeniem.
To też są ludzie ambitni, bo rozumiem, żeby się dostać do fundacji, to też trzeba wykazać w jakiś sposób, to mówiła
taką
Alicja o...
Taką wyjątkowość swoją własną.
O
taką.
Wywiadzie, który się robi, to chyba wywiadem można nazwać, takie interview, jak to jest, panie Robercie? Jak się dostać do fundacji? Czy to trzeba być wybitnym, czy na czym to polega?
Ideą pana Andrzeja było to, żebyśmy wyszukiwali tych właśnie wybitnych, tak jak pan powiedział. Staramy się to robić. Żeby dostać się do fundacji, to nie jest taka prosta sprawa oczywiście, natomiast jest to też kwestia niemożliwa. Ważne jest przestrzeganie terminów. Do 31 marca tego roku, jeżeli ktoś chce się dostać do fundacji, musi wypełnić, tak jak Ala powiedziała, formularz, który jest online. Żeby przejść pierwszy etap rekrutacji, trzeba spełniać dwa kryteria podstawowe. Na ten moment są to zamieszkiwać miejscowość do 30 tysięcy mieszkańców i drugie kryterium to jest dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 954 zł netto. To są dwa kryteria i dotychczas mieliśmy też trzecie kryterium, które było średnią, która była powyżej 4,5 na półrocze w trzeciej klasie gimnazjum. Natomiast teraz troszeczkę od tego odchodzimy. Nie ma tego kryterium ocen z tego względu, że być może moglibyśmy utracić na przykład jakiegoś specjalistę w dziedzinach ścisłych, który nie miałby tej średniej 4,5, a jest właśnie, tak jak pan powiedział, wyjątkowy w czymś, tak? Może jest genialnym matematykiem albo fizykiem. Dlatego ta średnia już teraz nie jest tym warunkowym kryterium. Pierwszy etap kończy się, tak jak powiedziałem, 31 marca i później rozpoczyna się drugi etap rekrutacji, czyli to już moje odwiedziny tych osób, które się zgłosiły. Ja już odwiedzam w domach, w szkołach, umawiam się na spotkania z młodym człowiekiem, z nauczycielem, z rodzicem. To też jakby odwrócić całą sytuację. To nie jest łatwe oddać swoją córkę, która ma 15 lat, czy 14 zaraz i powierzyć i pozwolić mieszkać w dużym mieście, takim jak jest Zielona Góra, Szczecin, Warszawa, przecież Kraków. I to jest taka troszeczkę transakcja wiązana. My z kolei zabieramy te dzieci z domów, ale z kolei oferujemy stypendium. Musimy być transparentni, musimy wzbudzać zaufanie, co mam nadzieję robimy. O drugim etapie to już decyduje komisja, która jest powoływana przez fundację, bo oczywiście miejsc nie mamy nieskończoność. Mamy 80 miejsc co roku w całej Polsce. Możemy przyjąć tylu stypendystów. Oczywiście zgłoszeń mamy po 200, po 300. To zależy w zależności od roku. No i w czerwcu komisja, którą fundacja powołuje, wybiera tych naszych stypendystów, ale oni oprócz tego muszą się jeszcze dostać do tych szkół wybranych, czyli w województwie lubuskim do Zielonogórskiej Jedynki. I dopiero wówczas, jak się to wszystko uda, ta droga jest długa, jak się to wszystko uda, podpisujemy umowę stypendialną na 3 lata.
No dziewczyny są tu przykładem, że się udaje dostać, udaje się realizować swoje marzenia. fundacja w tym pomaga i o tym realizowaniu waszych też marzeń, pasji porozmawiamy sobie jeszcze chwilę, ale zróbmy sobie znów przerwę muzyczną, a na zakończenie naszej audycji dopowiemy sobie jeszcze o to właśnie, jak realizujecie siebie dzięki między innymi fundacji.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
W Fundacji imienia profesora Romana Czerneckiego dzieje się, bo dzisiaj moim Państwa gośćmi są właśnie stypendyści tejże fundacji, którzy z jednej strony pochodzą z miejscowości mniejszych, średnich, a z drugiej strony realizują siebie i mają możliwość właśnie dzięki stypendium fundacji również poznawać osoby z całego kraju, bo idziecie razem na pewnego rodzaju spotkania. One się odbywają w czasie wolnym, w wakacje, tak, i w ferie. Na czym polegają takie spotkania? Do czego one służą i wam, i też fundacji?
Te spotkania służą głównie temu, żebyśmy się zintegrowali między stypendystami z innych województw także, oraz żebyśmy jakby stworzyli taką właśnie naszą społeczność fundacyjną, żebyśmy byli zgrani bardziej. Tam mamy na tych wakacjach przede wszystkim mamy bardzo dużo warsztatów. W zeszłym roku były to takie stricte społeczne. Też mieliśmy warsztaty w Savoir Vivre oraz z różnymi organizacjami pozarządowymi, które nam pokazywały swoje prezentacje, pokazy jakieś. Dwa lata temu były bardzo ciekawe wakacje, ponieważ przyjechała do nas Marysia Sadowska, z którą też mieliśmy pakiet warsztatów, w tym muzyczne. Także myślę, że taka osobistość na wakacjach jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Też taką tradycją wakacyjną w fundacji jest kolacja mistrzów. Odbywa się ona w hotelu nad morzem, gdzie jakby przy każdym stoliku jest jakaś jedna znana osoba ze społeczeństwa, czy to z kultury, czy w jakiś inny sposób wybitna, bądź też na przykład polityk, z którym mamy przyjemność spędzić cały ten wieczór oraz porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, poznać pewną jakiś sektor życia, którego nie znamy.
Okej, ciekawe to są rzeczy. Co dają wam takie wyjazdy? Czy tylko to, że poznajecie innych ludzi? Macie z tego jakieś korzyści, osiągnięcia, jakieś, przydaje wam to się w życiu?
Na przykład ja z Kamilą byłyśmy na feriach teraz i podczas tych ferii mogłyśmy nauczyć się jeździć na nartach albo na snowboardzie. My akurat wybrałyśmy snowboard i jesteśmy bardzo zadowolone.
Okej, okay. A to jest coś, na co nie miałyście do tej pory, mogłyście sobie pozwolić? Czy...
Nie, nawet nigdy wcześniej nie byłam w górach i to była pierwsza taka okazja, gdzie zobaczyłam na żywo deskę snowboardową, mogłam spróbować na niej jeździć i bardzo szybko się nauczyłam. Mieliśmy fajnych instruktorów. I naprawdę to była dla mnie duża szansa, żeby mieć w ogóle styczność z jakimkolwiek sportem zimowym.
Okej, okay, no tak, no bo to trzeba zazwyczaj w naszym klimacie już się wybierać w bardziej górskie rejony, żeby zobaczyć trochę śniegu w zimie, chociaż dzisiaj już za oknem wróciło nam trochę wspomnienia zimy, która już powoli się kończy. Wróćmy do fundacji i do tego, w jaki sposób ona też wpływa na to, wasze życie, młode życie, jeszcze realizujecie się powoli, dopiero w liceum, rozwijacie swoje pasje. Macie jakieś już przemyślenia z tym związane? Co by było, gdyby fundacji nie było? To już Ligia nam powiedziała trochę więcej o tym, a może Oliwia, Kamila?
Na pewno poszłabym do liceum, które było najbliżej mnie, tak jak właśnie Ligia. I myślę, że nie wybrałabym sobie tak ambitnego celu, jakim jest studiowanie medycyny. Po prostu nie dałabym rady po tym liceum zdać na tak wysoki procent matury. Ani też nie miałabym takiej motywacji, bo jednak uczenie się w LO1 to jest wysoki poziom i trzeba naprawdę dużo pracować, żeby no, utrzymać, tak jak dużo osób z mojej klasy ma bardzo wybitne osiągnięcia, to zawsze chce się im dorównać.
A ty twoją pasję chcesz trochę jeszcze rozwijać w tym kierunku, że chcesz zostać lekarzem. Słyszałem, że wybierasz się do prosektorium nawet, aby te rzeczy rozwijać.
Tak, w ramach Dni Przedsiębiorczości razem z moją koleżanką chcemy odwiedzić szpital i pewna pani zaproponowała nam, która tam pracuje, oprowadzenie nas, pokazanie nam, jak wygląda praca lekarza oraz zaproponowała nam pokazanie prosektorium, jak to wygląda tam w środku.
Okej, okay, takie rzeczy to są no, rzeczy, które są poważne. Oprócz tego, że człowiek teorii się uczy, to widzi w praktyce pracy lekarza. To jest coś, co w przyszłości będzie twoją, myślisz, nie tyle nawet zainteresowaniem czy pracą, ale też pasją?
Tak, tak myślę. Na razie mnie to bardzo interesuje, ale to właśnie ta wizyta w szpitalu będzie dla mnie okazją do sprawdzenia, czy na pewno dam radę pracować w takich warunkach i czy to mi się spodoba.
Panie Robercie, czas naszej audycji nieubłaganie dobiega końca, ale mam jeszcze chwilę, żeby trochę powiedzieć o tym, jak was znaleźć, kto może do was zaaplikować, może trzeba to przypomnieć i też nie brakuje chyba w naszym województwie miejscowości, które mogą brać udział w waszym programie stypendialnym.
Dokładnie. Ja zapraszam wszystkich chętnych, którzy są obecnie albo w trzeciej klasie gimnazjum, albo w ósmej klasie szkoły podstawowej i marzą o tym, żeby uczyć się w Zielonej Górze, konkretnie w liceum numer 1, bo to tam się uczą stypendyści, tak jak wcześniej powiedziałem. Zostało jeszcze trochę czasu, bo do 31 marca trzeba wypełnić formularz online na stronie www.efc.edu.pl. I tam dosyć solidnie, najchętniej z rodzicem przepracować cały formularz, wypisać swoje zainteresowania, wszystkie dane, które tam są zapytania, wypełnić. Tutaj ważny jest ten deadline, ten 31 marca, ponieważ o północy się nam system zamyka, a czasem tego 31 serwery się przeciążają, więc tutaj jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jak działamy, to zachęcam na stronę internetową, tam są relacje i z wakacji, i z ferii, i z tego, co robimy, i z naszych różnych programów, bo my nie tylko zajmujemy się młodymi ludźmi, ale też wspieramy nauczycieli. W ogóle cała działalność fundacji w mojej ocenie jest bardzo ciekawa, więc zachęcam odwiedzenie strony, wypełnienie formularza. No i już.
I już aplikować, dostawać się i startować o lepszą przyszłość. Jeszcze zapytam pana tak z punktu widzenia osoby, która, no bo ile lat pan już koordynuje pracę fundacji tutaj w regionie?
Przed programem sobie policzyłem, że jest to mój 7 rok, 8 rekrutacja dla całej fundacji.
I owoce, jak pan ocenia to z punktu widzenia? Spotyka się pan ze stypendystami, którzy zakończyli edukację, zakończyli swój etap?
W ramach mojej pracy spotykamy się w Zielonej Górze co miesiąc z obecnymi stypendystami. Natomiast...
Wie pan, co dzieje się później?
Natomiast nasi stypendyści założyli swoje stowarzyszenie. To jest stowarzyszenie alumni EFC i tam już bez naszej pomocy, ale wspierając fundację, działają w wielu różnych programach, pomagają nam właśnie przy organizacji ferii, wakacji, ale też innych różnych dziedzinach. Dziewczyny ostatnio były we Wrocławiu właśnie na takim spotkaniu, na przykład z alumnami naszymi, absolwentami. Jeszcze jesteśmy zbyt młodzi, żeby wiedzieć, do jakiej pracy poszli, ale już te studia w większości są... kończą.
Fundacja nie działa faktycznie zbyt długo, ale pytanie nasuwa się samo. Czy macie osiągnięcia, jak macie jakieś sprzężenie zwrotne, jak wracają do was informacje, jak ci stypendyci radzą sobie dalej w swoim życiu? Wybierają dobre studia, wyjeżdżają za granicę?
95% na pewno idzie na studia. Jeżeli ktoś sobie robi przerwę, to jest to rok przerwy po prostu w nauce i wracają na studia. Mamy kilka osób na studiach za granicą. Mój stypendysta ze Szczecina studiuje w Kalifornii na przykład sztukę. Są stypendyści, którzy się uczą w Anglii, studiują w różnych, też już wiedzą aplikować jak o inne stypendia na przykład. Także dla nich to jest fajna szkoła życia, ale tak Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, to są te kierunki, gdzie nasi stypendyści się wybierają.
Z pięknych kątów do Kalifornii, jaka to była piękna podróż. Szanowni Państwo, szczepiliśmy trochę tych pięknych kątów, ale nazwa sama mówi za siebie. Zapewne jest tam pięknie, co Kamila?
Polecam, zapraszam.
Czas i pora będzie się kiedyś tam będzie wybrać. No cóż, na czas i pora też kończyć naszą dzisiejszą audycję, ale jak zwykle jeszcze pozdrowienia od naszych uczestników dla tych, którzy słuchają, może tych, którzy będą słuchać nas w internecie. To kogo chcielibyście pozdrowić, Alicja?
No to ja bym chciała pozdrowić moją mamę, która właśnie siedzi w domu z moimi zwierzątkami. Kiedy mnie tam nie może być.
Opiekuję się nimi.
Tak, opiekuję się.
Ligia?
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinkę, która pewnie teraz słucha tej audycji i całą moją orkiestrę.
Oliwia?
Na pewno chciałabym pozdrowić mamę, moją siostrę, które teraz słuchają i moich znajomych Kacpra i Dawida.
Kamila?
Ja bym serdecznie chciała pozdrowić moich rodziców i moją siostrę oraz także moich przyjaciół, którzy tego słuchają.
I pan Robert kogoś pozdrowi?
Ja nie wyłamię się, też pozdrawiam serdecznie moją rodzinę, a szczególnie moją Emilkę.
Szanowni Państwo, dzisiejsza audycja dobiega końca. Moim Państwa gośćmi byli dzisiaj stypendyści Fundacji imienia profesora Romana Czerneckiego EFC, którzy realizują swoje różne pasje i zainteresowania właśnie dzięki wsparciu fundacji. A byli nimi Alicja Paruzel, dziękuję za dzisiejszą audycję.
Dziękuję bardzo.
Ligia Skrzypczak, dziękuję. Oliwia Pyrzyńska.
Dziękuję.
Kamila Kurowska.
Dziękuję.
Oraz koordynator regionalny Fundacji Robert Walków.
Dziękuję bardzo.
Za audycję dziękuję Łukasz Brodzik. Dla Państwa realizował ją Andrzej Pianowski. Do usłyszenia za tydzień.